Bardzo będzie ładnie brzmiało mieszanie herbaty. A ta audycja to kawałek świata i herbata. Herbatę dzisiaj pijemy w Sopotece. Tutaj przyjechał Stanisław Kalisz na spotkanie autorskie o książce Syberyjski trans. Ale chciałem inaczej zacząć. Chciałem przedstawić pana jako człowieka, który wie, jak to pani Kowalska potrafi doić renifery.
Ach, pani Kowalska nie tylko potrafi doić, ale potrafi renifery
zabić.
To znaczy udusić w tradycyjny sposób. Pozbawiają życia zwierząt duszą.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Jak pani Kowalska trafiła do Jakucji?
Ona sama nie wie, trudno powiedzieć. Podejrzewa, że miała jakiegoś przodka, być może XIX-wiecznego, ze Słańca Carskiego. Przodek nazywał się Kowalski. Jest Jakutką, czuje się Jakutką, ale jeszcze nosi nazwisko po mężu, bo była wdową. No i nazywa się Kowalska.
I do takiego świata trafił pan Stanisław, tak?
Tak, trafiłem.
Kiedyś dawno,
tam.
Dawno temu.
Oj, dawno temu, to był chyba 2002 rok. Pojechaliśmy z kolegą, operatorem kamery do Jakucka. No a panią Kowalską spotkaliśmy na święcie ludów północy. Wystawiała tam swoje stado.
Ale pokazywała, czy
to sprzedaż? Raczej to był pokaz hodowli. No, gdybyśmy tam do jej jurty trafili, a to daleko od Jakucka, to jeszcze by wyszperała jakieś fotografie stare po jakimś przodku.
Bo w ten sposób zaczęła się Syberia w pana życiu?
No w ten sposób może nie.
Trochę może wcześniej.
No trochę wcześniej.
Od Uzbekistanu i Kazachstanu podobne.
No od Uzbekistanu, bo tam się kopnąłem z moim kolegą, który od 2 lat był repatriantem i postanowił odwiedzić stare śmieci w Taszkencie.
A mieszkał już w Polsce?
Tak, w wieku 35 lat trafił do Polski jako repatriant, już był jako Polak z rodziną.
No to wyjątkowa historia, bo niewielu Polaków zesłańców, czy dzieci byłych zesłańców przyjechało z powrotem do kraju rodzinnego.
Tak, to prawda. To była końcówka lat 90. No i można powiedzieć, że on wygrał los na loterii też, bo jakieś okoliczności sprzyjały. Dobre nazwisko, Lewiński. Udało się. Bardzo, bardzo chciał. Tam był Polakiem, przyjechał i w Polsce został Ruskiem, bo zaciągał.
Aha.
No i znowu był człowiekiem nie tej kategorii, prawda? No, ale już się przyzwyczaił. Jego dzieci już nie zaciągają. Ukończyły studia, a on nadal z daleka słychać, że nie nasz. No i co? No i byliśmy tam w tym Taszkencie, poznałem Polaków, takich, którzy jeszcze pamiętali język ojców i takich, którzy nie w ząb.
Tam są nie nasi i tu są trochę nie nasi?
No to prawda, to tak, a szczególnie to się daje odczuć w Kazachstanie. Myślę, że tam, bo nasi tworzą tam dosyć takie zwarte grupy, no i pokazują ich palcem jako takich, no nie Rosjan, nie Kazachów zwłaszcza, i przyjeżdżają do Polski, a kilka tysięcy już ich udało się tutaj sprowadzić, to czują się niespecjalnie komfortowo. No bo jest coś takiego w nas, że nie lubimy obcych, no. A nawet swoich obcych.
A tu ktoś przyjeżdża zakochany w tej wymarzonej ojczyźnie.
No tak.
Myśli sobie, że trafił do raju.
No oni mówią, że jadą do raju, tak. Tak, tam jechali też do raju, bo im obiecywali, że jadą tam, gdzie rosną brzoskwinie, pomarańcze. A kobiety chodzą w jedwabiach. No i tam na miejscu się dowiadywali, w jakich to jedwabiach kobiety chodzą. Na początek musieli sobie jamy wygrzebać w ziemi, jakieś zimlanki, żeby przetrwać zimy w stepie. I stamtąd też marzą o raju, o Polsce. Niektórym się układa, innym nie.
To taka była pana historia, tak? Najpierw pan pojechał
no
do
tak,
Kazachstanu
trochę tak
z kolegą
chaotycznie
Olkiem.
Rozmawiamy, tak. A to chyba nawet nie jest takie istotne, jak to trafiłem na tę Syberię. W każdym razie trochę okrężnie. Przez ten Uzbekistan.
I raz pan pojechał i potem właściwie co roku jeździł.
No tak, bywało, że 2-3 razy w roku.
Stąd tytuł książki, ten Syberyjski trans.
No trans, bo jak byliśmy w Kazachstanie, a to już można mówić o przynajmniej w sensie klimatycznym Syberii, no tośmy się wzięli za bary z prawdziwą Syberią. A jak na początek, to z Jakucją, największą krainą, największą republiką.
Jak tam pojechaliście, to było minus 50?
Nie, to był koniec września, Już było biało oczywiście, ale później po dwóch, trzech tygodniach spadła temperatura do gdzieś minus 30. Tak.
O, powiedzmy niewiele.
Dla nich to niewiele, albowiem jest to najzimniejsze miasto na świecie. I tak dziwne, bo ono przecież nie leży gdzieś tam za kołem polarnym. I zresztą niedaleko stamtąd, około 500 kilometrów, jest ten Oymyakon i Tamtor, czyli dwa najzimniejsze miejsca zamieszkane przez człowieka na półkuli północnej. I ludzie żyją, oni przywykli, radzą sobie normalnie. Aha, jest nawet taki kawał, dzwoni ktoś z Irkucka do Polski, Polak pyta, no widzę, że u was jest zimno, że macie minus 20. Nie, to nie mamy minus 20. No ale to widzę w internecie, że to tak, minus 20 to mamy, ale w domu.
Odkrywanie tego, jak się żyje przy minus 50 też może być ciekawe.
Na przykład krowy stoją nie w oborach, a stoją pod wiatami, w tymże Oymyakonie. Buchają parą. Od czasu do czasu trzeba je wyczesać grabiami, zedrzeć z nich lód i wszystko. I one są zdrowe, wykarmione, wszystko pasuje. I dla nich eta normalna. Ale pamiętam film, ekipa z Discovery amerykańska pojechała właśnie do Oymyakonu, żeby wytrzymać temperaturę minus 40 w namiocie. No i operator z redaktorem postanowili poddać się takiej próbie, mierzyli temperaturę.
Ale mogli zapytać Marka Kamińskiego, jak tak jest, przy takiej temperaturze.
No mogli zapytać pierwszego, lepszego dzieciaka, jak tam jest przy takiej temperaturze. W każdym razie wciskali kit telewizowi, że zamarzają gałki oczne. A to nieprawda. A mieli ekstra kombinezony jakieś ogrzewane, takie super. No jakoś przeżyli te minus 40. Następnego dnia poszli do szkoły. Dzieci biegały w koszulkach, a ci w tych kombinezonach, jako bohaterzy.
Zdobywcy świata.
Zdobywcy. Bo byli jako pierwsi ludzie, oni to gadali tam, te głupoty. Pierwsi ludzie na świecie, którzy spędzili noc w temperaturze minus 40 stopni. Myślę sobie, jak? Przecież tam myśliwi wyjeżdżają na 2-3 miesiące stawiać te swoje wnyki, sidła. Mieszkają cały czas w lesie, mają tylko jakiś namiot i śpiwór porządny. Nabywa minus 60.
A pan przyznaje, że na Syberię pcha pana, że do Syberii ciągnie pana taka zwykła, prosta ciekawość. Jak tam jest?
No tak. To
takie pytanie.
Trudne pytanie, a zarazem dosyć takie oczywiste, no bo zawsze człowiek się chce dowiedzieć, co jest za tą górką. Mnie się teraz, skoro jesteśmy w Sopocie, to przypomniały się takie lata. O, miałem 5 lat, kiedy po raz pierwszy byłem nad morzem, w koło brzegu, i wydawało mi się, że na drugiej stronie już tam gdzie jest Szwecja, to tam już rosną palmy. Tak.
Aha.
Tam już rosły palmy dla dziecka, no tam. To było oczywiste. Że...
Wróćmy na Syberię.
Dobrze, no więc tak, to ciekawość, oczywiście ciekawość, jak tam jest i ile prawdy w tym, co się słyszy.
Jak zrozumieć, na czym polegała zsyłka? A zsyłki odbywały się od tam XVII wieku, tak? Za czasów carskich.
W XVI, już XVII wieku postanowili Rosjanie kolonizować tamte tereny, dowiedzieć się, co tam jest. No i ekspedycje wojskowe zapuszczały się coraz bardziej na wschód, na północ. Zaprowadzały swoje porządki. Powstawały pierwsze osady. Taki Wiercholeńsk, który jest pierwszą taką, nazwijmy to, wsią nad Leną. To jest 1640 chyba drugi rok. Od XVII wieku jesteśmy tam. Raczej niedobrowolnie na początku. Później były całe okresy zesłań, bo Rosjanie odkryli, że świetny to jest teren, nadaje się na więzienie bez krat, bo tam nie ma gdzie uciec, nie ma gdzie ubieżać. I jak? Jak uciekniesz? Dokąd uciekniesz?
Z Syberii nie można wrócić? Wtedy nie można było wrócić?
No raczej nie, bo transportu nie było.
To też takie współcześnie dla, podejrzewam, młodzieży niewyobrażalne.
No niewyobrażalne, bo dzisiaj zawsze się człowieka jakiegoś ma w zasięgu wzroku, a tam... Zwłaszcza w tamtych czasach są miejsca, gdzie człowieka nie uświadczysz całymi dniami. Zwłaszcza w Jakucji. Jakucja to jest teren mniej więcej Europy, zamieszkiwany przez 2 miliony ludzi. A jakby Warszawę rozsiać na całą Europę.
To jest w tym jeszcze sensie... o tyle ciekawa. No, pan wspomina w książce, że 250 tysięcy z tych 2 milionów ma jakieś polskie korzenie.
Tak, tak, bo...
Jedna czwarta społeczności.
Zgadza się. Co czwarty, co piąty mieszkaniec Jakucka. To można powiedzieć osoba z polskimi korzeniami. Polak, czy po prostu ktoś, kto miał przodka polskiego, jak właśnie ta pani Kowalska. Polak ze skośnymi oczami. Polacy, potomkowie ze Słańców Carskich, żenili się i żenią nadal z Jakutkami. Dzieci już są z takich związków, no fajne, przeróżne. Można się oddać takiemu sentymentowi, że gdzie nas nie ma. I wyglądamy różnie, także Polacy ze skośnymi oczami, oto Stasiu, Antek, Innocenty, Jadzia, proszę bardzo, też Polacy, świetni.
A pana interesowało pytanie, jacy ci Polacy są i czy myślą, jak myślą o tej Polsce, czy jeszcze myślą?
No bywa tak, że nie myślą, ale tylko bywa. Takich spotykałem na Kołymie z polskimi nazwiskami także. To oni już odpowiadali, no jak my Polacy. To coś tam ojciec mówił, może dziadek mówił. Tu robił na drodze, to znaczy na tej trasie zwanej trasą śmierci. Czy tam,
bo był w Bułagu.
Na kościach. Tak, tak, jako zek budował drogi. No ale co, no oni się tam urodzili, potem mieszkali do Czukotce, czy tam daleko na północy. Nie czują się Polakami. Choć chcieliby przyjechać. Ale to rzadkość. Cała reszta sobie to bardzo szanuje i pielęgnuje. Szukają i miejsca swojego w kościele. Gromadzą się wokół kościoła, wokół religii, wokół różnych świąt, także naszych. Dzieciom nadają imiona, także nasze.
I przyznaje pan jeszcze, że nęciło pana inne pytanie. Jak wyglądają te miejsca, gdzie było piekło na ziemi? Świat gułagów.
No to prawda, bo zazwyczaj to sobie próbujemy wyobrazić. Ja byłem trochę dalej, bo obejrzałem sporo filmów dokumentalnych o tych strasznych miejscach kręconych, albo jeszcze w czasie ich funkcjonowania. No ale to były filmy propagandowe, nieprawdziwe. Filmy, na których widać odzianych na biało więźniów, dziarsko pracujących przy taczkach, łopacie, kilofie. A później... W latach 50., kiedy już likwidowano łagry, no też tam jakieś filmy kręcono, no ale to już było zburzone najczęściej, albo śladu już nie było, tak jak w Workucie. No i wyobraźnia na podstawie literatury. A jak się tam już dojedzie, wtedy dopiero działa wyobraźnia. Cisza, upał lub dla odmiany mróz. I to, co jeszcze zostało, zwłaszcza w tych łagrach dalekich tam.
A coś jeszcze zostało? Takiego materialnego?
Tak, tam, gdzie trudno się dostać. Z Magadanu na przykład jedzie się co najmniej tydzień samochodem, a potem jeszcze trzeba brnąć. No to jest na przykład Butugieczak, była kopalnia rudy uranu. To widać jeszcze baraki, które tam... Znoszono z ociosanego kamienia, dlatego dosyć trwałe. No widać jakieś zejście do sztolni, to w zasadzie wszystko. No i widać ogrom tamtych robót, masztaby, jak mówią Rosjanie. Całe wierzchołki wielu wzniesień pozbawione roślinności, przekopane. Tak jakby jakiś wielkolud usypał babki z piasku. Miejsca, które jeszcze na filmie oglądałem, oznaczone... palikami i denkami z konserw, na których wybijano numery poszczególnych dołów, gdzie chowano więźniów, już też nie istnieją. Także jeszcze się ma świadomość, że się depcze po mogiłach, że się łazi po nich.
Bo to jest pytanie, co pozostaje z pamięci. Gdzieś tam pan wspomina, że w większości mieszkańców Syberii nie obchodzi historia.
To jest niestety prawda. Dlatego te łagry też są, te były obozy, zdewastowane i rozkradzione. Bo na Syberii przyda się wszystko, nawet kawałek deski, kawałek blachy, sztaby, wszystko się może przydać. Zwłaszcza ostatnio, kiedy złom nabrał wartości w Rosji. Chętni byli słono płacić Japończycy i Chińczycy, więc złom z Rosji zniknął. Nie ma złomu. A w ogóle Rosja, na moje oko, własna historia... raczej nie interesuje. i o dziwo nie bardzo garną się, żeby to odmienić. To jest przedziwne. To kiedyś wracaliśmy z Workuty, z kolegą, ze zdjęć. Jeszcze serio poruszeni tym, co tam zastaliśmy. W kopalniach workuckich zginęło 300 tysięcy ludzi. I oto jedziemy z taką świadomością pociągiem do Moskwy. Spotykamy na korytarzu studentów rosyjskich. Po co byli w Workucie, co tam robili. No oni biznesy jakieś tam kręcą. Ale czy wiedzą, co to była Workuta, ile tam było kopalni, kto pracował w niej i tego. Nic nie wiedzieli. Nie, myśmy mieli tam ze 3-4 lekcje na temat gułagów. Także tylko wiemy, że coś takiego w Rosji czy w Związku Radzieckim było. Natomiast nie interesuje ich to. Ja nawet spotykałem ludzi tak zwanych inteligentnych, także duchownych. Mówili, etam, może to i dobrze, że rosyjskie dzieci już nie wiedzą, kim był Lenin. Odcinają się od swojej historii.
Bo nie ma powodów do dumy.
A, to jest głębsza sprawa. Rosjanin w ogóle inaczej myśli. No, chcemy na ten temat porozmawiać, bo byśmy musieli chyba do rana. To, nie, to jest trudne. Jak zrozumieć byłych zeków, byłych więźniów, którzy dzisiaj wieszają portrety Stalina w swoich domach? No więc pytam panią Rasmestoduch, Łotyszkę, która kiblowała 25 lat, bo jej karę zamieniono z kary śmierci na 25 lat pracy w kopalniach za to, że jako nastolatka tam przykleiła ulotkę antypaństwową. Po tych strasznych latach, kiedy straciła zdrowie, nie wypuszczono do Łotwy, do swojej ojczyzny, do swojego kraju. Kazano jej w Workucie zostać i ona wiesza tego Stalina. Więc pytam, dlaczego pani ozdobiła ścianę tym łotrem, który pani tak życie poharatał? A to nie on. To nie, to radzieckie prawo. Gdyby Stalin wiedział o tym, co z nami wyprawiają, to by do tego nie dopuścił. Stalin wygrał dla nas wojnę, zbudował fabryki, koleje, dzieciom szkoły. I to jest powszechna opinia. Pani Rasmestoduch nie jest odosobniona. Trudno się połapać w tym wszystkim.
Nie wiem, czy możemy tak naprawdę spędzić noc na tej rozmowie. To ja polecam Państwu, żeby Państwo spędzili noc z książką naszego dzisiejszego gościa, Stanisława Kalicza, Syberyjski Trans. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.